Walka klas się zaostrza. Nie walka klas, ale walka dwóch plemion w Polsce. Wszyscy, już prawie wszyscy, prześcigają się w coraz to nowych pomysłach. Premier ogłasza, że wypowie konwencję ochrony praw człowieka. Druga strona mówi, że jak dojdzie do władzy, to powie sędziom wszyscy won. A prezydent Trump publikuje film, który jest sygnałem rzeczy bardzo złych, które musimy poddać analizie. Witam Państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, który próbuje odpowiedzieć na świat, który coraz bardziej jest bezprawiem i głupotą. Zapraszam. Kolejny odcinek Prawem i Rozumem i kolejne podziękowania dla patronów, którzy wspierają ideę Radykalnego Centrum. Wasze imiona i nazwiska są w komentarzu do tego filmu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za tę wpłatę, którą, jak rozumiem, wysławiacie swoje poparcie, dlatego żebyśmy się uratowali od skrajności. Dzięki Wam ten materiał może być produkowany w dobrej jakości, może być promowany. Dzięki Wam możemy produkować sporo shortów, które w tej zwariowanej rzeczywistości internetowej oczywiście komunikują się z ludźmi lepiej niż długie filmy. Chociaż podcast, który trwa 30-40 minut czy ponad godzinę, dzisiaj także sprzedaje się dobrze, w tym jest jakaś nadzieja. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o walce plemion, walce klasowej, jak to powiedziałem na początku, która się zaostrza. Wydaje się, że polskie społeczeństwo w agresji wstępuje na zupełnie nowy poziom. Politycy już nie wiedzą, w jaki sposób przypodobać się swoim elektoratom coraz bardziej ostrymi propozycjami. Dzisiaj postaramy się to przeanalizować. Jest to odcinek smutny, dlatego że niestety pewne zapowiedzi dotyczące tego, do czego doprowadzi polaryzacja, zaczynają się spełniać. Zapraszam najpierw na wideofelieton, a później na stałą część naszego spotkania, czyli Sanatorium Chorych Myśli.
Audiofelieton.
Właściwie nie wiem, o czym dzisiaj w wideofelietonie powiedzieć, bo jest tyle newsów, tyle zjawisk, że aż nie wiem, w co ręce włożyć. Po pierwsze, ten chyba najbardziej szokujący news. Premier Donald Tusk, który jest szefem partii, która wydaje się i zawsze wydawała się partią liberalną, który zawsze, jak rozumiałem, ogłaszał przywiązanie tej partii do wartości, jakimi są rządy prawa, ograniczenie arbitralności władzy i ochrona praw człowieka. W jednym z wywiadów powiedział, że rozważa wypowiedzenie konwencji o ochronie praw człowieka. Wiecie, to jest trochę taka sytuacja, jak gdyby ktoś, kto uważa, że jest katolikiem, powiedział, że rozważa wypowiedzenie katechizmu. Konwencje międzynarodowe po II wojnie światowej były odpowiedzią na to, co wtedy się zdarzyło. Na niewyobrażalną torturę, na niewyobrażalne zabijanie, na ludobójstwo i miały wyrażać pewną nadzieję, że my nigdy się od nich nie odwrócimy, że zawsze godność człowieka, te jego najgłębsze potrzeby, takie jak potrzeba jedzenia, jak potrzeba opieki zdrowotnej, jak inne elementy, które po prostu są niezbędne do życia, będą przez państwa i narody oferowane. Nie chcieliśmy już, żeby to się powtórzyło i dlatego po II wojnie światowej właśnie próbowaliśmy zamknąć w akty prawa międzynarodowego te najważniejsze rzeczy. A tutaj nagle okazuje się, że te akty prawa międzynarodowego, chroniące prawa człowieka, już nie są takie ważne. Co się stało? No właściwie można powiedzieć jedno. Walka klasowa się zaostrza, ponieważ partie polityczne coraz bardziej muszą straszyć swoich ludzi, swoje elektoraty. Ponieważ narracja prawicowa jest taka, że oczywiście wszyscy zginiemy, jeżeli tutaj wpuścimy jakichkolwiek imigrantów, no to strona liberalna, zamiast głosić swoje prawdy, zaczyna puszczać oko do ludzi, którzy wspierają stronę drugą, czyli zaczyna mówić, tak, rzeczywiście, wasze diagnozy są sensowne. Chyba my także musimy coś z tym zrobić. Pierwsza taka rzecz miała miejsce wtedy, kiedy obecna władza, jak mówię, liberalna i prawa człowieka, zaczęła zawieszać prawo do azylu. Później, kiedy uznała, że jednak trzeba przywrócić kontrolę na granicy. Wiecie, dla mnie to jest sytuacja absolutnie żałosna, bo to jest sytuacja, w której właściwie polityk pokazuje, tak, nie potrafię zdiagnozować zagrożeń, które są dla mojego państwa istotne, zaprzeczam tym zagrożeniom, ale jak moi krytycy, moja opozycja zacznie bardzo głośno o tym mówić, to powiem, wiecie co, a może macie rację i zacznę stosować te zasady, chociażby częściowo, które oni proponują. Dla mnie to jest kompletna abdykacja. Abdykacja z rozwagi, abdykacja ze swoich zasad, no bo albo głosisz idee i ich bronisz, albo tego nie robisz. Nie możesz na pół gwizdka być osobą, która wspiera prawa człowieka, a później powiedzieć sobie, no ale skoro mogę stracić władzę, dlatego że wydam się za miękki mojemu elektoratowi, no to może przywalę trochę i powiem, że się wypiszemy z tej konwencji i wypiszemy się z tych praw człowieka. Tak jak mówię, jest to bardzo smutne, to jest zdrada ideałów, trzeba to jasno powiedzieć, a po drugie, zupełnie nie pokazuje to żadnej siły, tylko właśnie przyznanie, że druga strona miała rację. Po co nam rząd liberalny, który mówi, że idee liberalne są bez sensu? No to rzeczywiście, lepiej chyba mieć rząd prawicowy, który będzie mówił, że one są bez sensu, bo przynajmniej będzie szczery w tym, co mówi. Wiecie, to jest jedna wypowiedź, która jest bardzo martwiąca. Druga wypowiedź pana Wosia, który oczywiście ma olbrzymie problemy, został oskarżony w sprawie Pegasusa, zablokowano mu rachunek bankowy, no więc jest takie poczucie i zawsze jest takie poczucie, no, że państwo zaatakowało. No zaatakowało, dlatego że dopuścił się rzeczy okropnej. Dopuścił się decyzji bezprawnej, jak wszystko na to wskazuje, która doprowadziła do podsłuchiwania polskich obywateli narzędziem, które służy do zwalczania terrorystów, czyli Pegasusem. O tym zrobiłem osobny program. On oczywiście mówi, że zachował się jak minister obrony, który broni swojego kraju. Przed kim? Przed swoimi obywatelami? Przed córką premiera? Przed żoną premiera, które także zostały nagrane? Jest to oczywiście zupełnie bez sensu, ale ponieważ jest już w pułapce, no bo prokuratura się za niego zabrała, no to zaczyna zwiększać ostrość swoich wypowiedzi i mówi, jeżeli dojdziemy z powrotem do władzy, no to powiemy wszystkim sędziom, no pewnie także tym, którzy będą jego sądzić, won. To jest stare powiedzenie pana Sejrowskiego, absolutnie okropne, które oczywiście podoba się ludziom, którzy lubią agresję. Zrobiłem o tym program, mówiąc, że ludzie, którzy nie mają poczucia sprawczości, uwielbiają agresję i się do niej uciekają. Więc będziemy mieli prawdopodobnie, jeżeli PiS dojdzie do władzy, nie tylko powtórkę z tego, co było w roku 2015 i później, ale tak 5 albo 7 razy więcej. Właściwie już nie będzie żadnych ograniczeń, tylko będzie walka Polaków z Polakami. Będzie walka z PiS-u, którzy będą z sędziami w takim wymiarze, że już absolutnie się nie pozbieramy. I co to spowoduje? No oczywiście spowoduje opór drugiej strony, która wtedy też wychodziła na ulicę i protestowała, no i teraz będzie wychodzić i protestować jeszcze bardziej. Widzicie, jak ta spirala idzie w górę? Widzicie, jak oni się prześcigają w tych agresywnych wypowiedziach, bo wiedzą, że jeżeli będą mało agresywni, no to nikt ich nie będzie słuchał? Tak właśnie działa polaryzacja. Jeden przewali, drugi musi przewalić mocniej. Wtedy tamten musi przewalić jeszcze mocniej i w końcu ktoś przewali tak, że coś pęknie. A jak pęknie, to nie wiadomo już, co z nami będzie. Wiecie, na to wszystko nakłada się Donald Trump. Tam na tę Amerykę trzeba patrzeć, dlatego że tamta polaryzacja jest bardzo daleko posunięta. Dla nas jest to pewnego rodzaju poligon, który możemy obserwować i patrzeć, jakby co tam się dzieje. Nie wiem, czy słyszeliście o tym okropnym filmie. W ogóle trudno sobie wyobrazić, że taki film powstał. A już w ogóle trudno, nie można sobie wyobrazić praktycznie tego, że prezydent największej demokracji na świecie wyemitował ten film ze swojego oficjalnego konta. Chodzi o sytuację, w której na ulicę w Stanach Zjednoczonych wyszli ludzie, protestując przeciwko Trumpowi, jego zapędom autorytarnym. Protestowali z takimi napisami No Kings, czy żadnych królów, albo Precz z królami, krytykując to, że on bawi się w jedynowładztwo, że zaczyna wysyłać wojsko także przeciwko właściwie swojemu własnemu krajowi, że naciska na sędziów i tak dalej, i tak dalej. No i co zrobił Trump? No Trump właśnie opublikował ten film. Zobaczcie go. Co więc mamy? Mamy prezydenta w koronie, który jest pilotem myśliwca i który leci sobie nad ludźmi, którzy przeciwko niemu protestując, wylewając na nich jakiś brązowy, ohydny płyn, który po prostu wygląda jak fekalia. No i ktoś może oczywiście powiedzieć, że to jest zachowanie 70-latka, czy prawie 80-latka, który zachowuje się jak 7-latek. Ale to jest coś o wiele bardziej poważnego. Spójrzcie na ten film i nie lekceważcie go. Przecież to jest tak głupie, że to nie może być głupie. To jest film, który pokazuje po pierwsze przemoc symboliczną. Tak? To jest oczywiste, że to jest film dehumanizujący, który pokazuje, że nie tylko Trump nie przejmuje się tym, co o nim mówią, tylko potwierdza to. No tak, jestem królem, jestem autorytarny, no i jeszcze wylewam na was fekalia. To pokazuje, że właściwie ci ludzie, którzy tam są, zostają wyśmiani i on atakuje ich memem. Memem, czyli kpiną, czyli żartem, co jest współcześnie bardzo oczywiście groźne, dlatego że żart, poważną rzecz, każdą poważną rzecz obraca w żart. No w związku z tym po pierwsze atakuje ich w taki sposób, że oni właściwie nie mogą powiedzieć, że robią coś poważnego, no bo on sobie z nich żartuje. Ale po drugie, on się na nich mści. Mści się symbolicznie, No bo ludzie temu przyklaskują, są tacy, którym się to podoba. To jest, wiecie, takie samo zachowanie czy w tej samej idei, jak kiedyś Leper w Sejmie powiedział, Wersal się skończył. Tylko, że teraz Leper wygląda na dobrze wychowanego arystokratę przy Trumpie. Wersal się skończył, będziemy was traktowali fekaliami. To znaczy, że pokażemy wam, że nie jesteście w ogóle godni tego, żeby wychodzić na ulicę. Pokażemy wam symbolicznie, że jesteście brudni, a wasz brud wynika z tego, że sprzeciwiacie się prezydentowi. Zresztą to wylanie tych fekaliów, wiecie, to jest wielki, bardzo archetypiczny symbol, bo to w religiach i w różnego rodzaju analizach antropologicznych z jednej strony pokazuje brud, ale z drugiej strony oczyszczenie. Trump z siebie oczyszcza, można powiedzieć, swój świat i tamten drugi czyni brudnym. A on jednocześnie występuje w tym filmie jako osoba, która jest namaszczona. No wiecie, to jest symbol taki bardzo prosty, ale bardzo oddziałujący na ludzką wyobraźnię. On jest królem, bo ma koronę i on ma rydwan, no bo myśliwiec jest współczesnym rydwanem i niszczy wrogów. On tutaj w ogóle wygląda jak Bóg zemsty. Ludzie temu przyklaskują. Oni uważają, że władca populistyczny, który się mści na jakichś tam elitach w ich imieniu, który się mści na mediach jakichś tam w ich imieniu, jest jak namaszczony cesarz, jak namaszczony król i że on jest ponad wszystkim. Że on jest ponad konwenansem, ponad dobrymi jakimiś standardami, no a więc także poza prawem. I w tym czasie jeden z jego doradców mówi, że Trump ma pewien pomysł, w jaki sposób być wybranym po raz trzeci na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że za nim stoją także ludzie, którzy byli przez wiele lat pogardzani. Przez wypowiedzi Hillary Clinton, bardzo nieostrożne, ale po prostu przez zachowania elity. Przez zachowania elity, która po prostu gardzi zwyczajnym człowiekiem. I zamiast być mądrzejsza i nie doprowadzać do tego, po prostu w pewnym sensie tapla się też w tym pogardzaniu i uwielbia to, trochę tak jakby się kąpała w wannie pełnej ciepłej wody. Dlatego, że czuje się lepsza. Pamiętacie może program, w którym pokazywałem, jak niewiele trzeba, żeby ta druga strona była, czuła się pogardzana. Natomiast zaraz wam pokażę pewne przykłady działań w Sanatorium Chorych Myśli, które już nie są tylko udawaniem, czy jakby jakąś zasłoniętą w słowa pogardą, one są pogardą bezpośrednią. Elity nie mogą uwierzyć, że w demokracji człowiek, który ma wyższe wykształcenie, doktorat i słucha Chopina, ma dokładnie taki sam głos jak człowiek, który słucha disco polo, skończył zawodówkę, jest hubowego i pije piwo. I ma rację, może to robić, każdy jest wolny, po to jest demokracja, nie po to, żeby sobą pogardzać. Jeżeli przez lata elita pokazuje pogardę w stosunku do zwyczajnego człowieka, to w końcu ten człowiek się wkurza i zaczyna głosować na kogoś, kto jest bogiem zemsty. Ja wiem, że to jest film, że to jest sztuczna inteligencja, ale on bardzo wiele mówi. Ludzie marzą o tym, żeby ich politycy zemścili się na drugiej stronie, dlatego że sami czują się pogardzani. I im bardziej ktoś się mści, im bardziej ktoś wyzywa, tym bardziej wygląda na bohatera, tym bardziej wygląda na proroka. Więc kiedy polityk PiSu mówi, że jak dojdą do władzy, to powiedzą wszystkim sędziom won, tak jak mówi Cejrowski, to zapewniam was, że nie tylko to zrobią, ale że zrobią to z poklaskiem całej masy polskiego społeczeństwa. Jeżeli elita się nie opamięta i będzie nadal tych ludzi atakowała i jeżeli partie liberalne się nie opamiętają, tylko będą zaostrzać swoją narrację po to, żeby być podobnym do tego, co mówi druga strona. Po prostu ta spirala nienawiści, ta spirala dehumanizacji będzie coraz się podwyższać, aż osiągnie taki poziom, jak powiedziałem, że coś pęknie. A lepiej, naprawdę, uwierzcie mi, lepiej, żeby to się nie stało. Dlatego, że jeżeli przemoc symboliczna, która jest pokazywana w filmikach sztucznej inteligencji, zamieni się na jakąkolwiek formę przemocy prawdziwej, a przecież mamy takie przykłady w naszej historii, nie musimy naprawdę daleko sięgać, to wtedy będzie z nami naprawdę, naprawdę źle. Pomyślcie o tym filmie, o tym strasznie smutnym filmie, który pokazuje, co może zrobić przywódca, który czuje, że stoją za nim ludzie, którzy gardzą innymi, dlatego że tamci wcześniej gardzili nimi. Pomyślcie o tym, co może się zdarzyć, jeżeli jakiekolwiek z tych działań zamieni się w realną przemoc. Pomyślcie, co w Polsce będzie się działo, jeżeli PiS wróci do władzy i rzeczywiście zrobi to, co zapowiada. A wtedy nie będzie u nas obowiązywała już konwencja o ochronie praw człowieka, dlatego że rozważa jej wypowiedzenie rząd liberalny. Nie wiem, czy udało mi się zmusić was do myślenia, czy może wprowadziłem jakiś niepokój, ale bardzo bym chciał, Bardzo bym chciał, żebyście o tym pomyśleli i zastanowili się, że naprawdę nie możemy iść w tę stronę. Że jeżeli tak to będzie wyglądało, to nic dobrego nas nie czeka.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli dwie myśli. Jedna zdrowa, a później bardzo, bardzo chora. Trochę tak dla kontrastu. W nawiązaniu trochę do tego, o czym mówiłem w wideofelietonie, o tym, w jaki sposób groźna jest ta przemoc symboliczna, w jaki sposób ludzie atakują się i w jaki sposób cynizm i kpina może bardzo poważne rzeczy obrócić w żart. Chciałbym wam zacytować myśl zaczerpniętą z książki Krytyka cynicznego rozumu Petera Sloterdijka. Ta krytyka cynicznego rozumu, ten tytuł oczywiście nawiązanie do książek Kanta, do krytyki czystego rozumu, do krytyki władzy sądzenia. Krytyka cynicznego rozumu to książka, która pokazuje, że cynizm nas przeżera, że my nie potrafimy poważnie już w nic wierzyć, nie potrafimy poważnie przejąć się jakimiś wartościami. Nie wiem, być może to powoduje właśnie, że Partia Liberalna zaczyna myśleć o tym, żeby zlikwidować ochronę praw człowieka. I w tej książce jest zdanie, które jest bardzo, bardzo istotne. Ono brzmi tak: cynizm staje się śmiechem z prawdy, który ostatecznie zastępuje samą prawdę. Cynizm staje się śmiechem z prawdy, który ostatecznie zastępuje całą prawdę, czy samą prawdę. Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie, prawda w społeczeństwie jest istotna. Oczywiście mamy teraz postprawdę. To jest cel populistów, żeby zniszczyć jakąkolwiek pojęcie prawdy i żeby wszystko było względne. Już nie wiadomo, czy ukradł, czy oszukał, czy dopuścił się korupcji, czy nie, bo wszystkiemu są winne oczywiście kłamliwe media i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze jeden element, wyśmiać, pokazać, że wszystko jest absurdem. Jeżeli każdą prawdę zamienimy w cynizm, no to wtedy śmiech nam zastąpi prawdę. To jest wielka mądrość tej książki, która pokazuje, że musimy o niektórych rzeczach mówić poważnie. Nie da się ze wszystkiego śmiać. Ja wiem, że mamy teraz epokę memów, że mamy epokę braku szacunku dla jakichkolwiek ważnych rzeczy, że ludzie są także zniecierpliwieni i przestają wierzyć i dlatego już nie chcą się za niczym poważnie opowiedzieć, ale nie możemy na to pozwolić. Są rzeczy ważne, których trzeba bronić i których nie wolno wyśmiać. Tak? Nikomu nie wolno z tych rzeczy się śmiać. Po prostu tak jest. I jeżeli nie zrozumiemy tej myśli, no to naprawdę będzie z nami bardzo źle, dlatego że w tych salwach śmiechu, w jakichś wariackich pomysłach różnych polityków będziemy się czuli jako ludzie, którzy no po prostu właściwie już w nic nie wierzą. Będziemy w tych salwach śmiechu już patrzeć na to, jak umiera demokracja i mówić, no chyba to też jest śmieszne, no bo właściwie wszystko jest śmieszne i ze wszystkiego da się zadrwić. Wiecie, współcześnie już ze śmierci nawet da się zadrwić. Nie wiem, czy widzieliście, dla mnie, ja tego nie rozumiem w ogóle, nie wiem, może ktoś to rozumie, może to wyjaśnić. Zdaje się, że była taka sytuacja chyba w Stanach Zjednoczonych, że trenerka Orek została zabita przez jedną z nich w trakcie występu. No wielka tragedia na oczach ludzi, dzieci oglądających to całe przedstawienie. No i pojawiły się przeróbki w ramach sztucznej inteligencji tego, jak ona mogła rzeczywiście zginąć, no bo tego zdaje się nie pokazano bezpośrednio. Wiecie, jakieś takie zupełnie absurdalne, nie wiem, z trumną w szponach tej, nie w szponach, tylko w zębach tej orki i tak dalej. Absurd, absurd, absurd. Jest oczywiste, że po prostu żaden z tych filmów nikogo nie oszuka, że tak było naprawdę, ale ta kpina, czy ten cynizm, który tam jest ze śmierci, przecież to była czyjaś córka, może czyjaś żona, jest nieprawdopodobny. Tak? Więc jeżeli śmierć można wyśmiać, no to właściwie wszystko można wyśmiać już. Jest to strasznie smutne. A teraz druga rzecz, ta myśl, którą nazywałem myślą chorą, dlatego że, wiecie, kiedy ja robię takie filmy, na przykład o tym Trumpie, o tej pogardzie, to ludzie mówią, panie, gdzie pogarda? Przecież nikt tymi ludźmi nie pogardza. Proszę nam pokazać, gdzie są jakiekolwiek komunikaty pogardliwe. No więc chcę wam pokazać. Mam tutaj post, który 5 dni temu został opublikowany przez Manuelę Gretkowską, która dla mnie jest jakimś takim symbolem kogoś, kto się uważa za elitę, a z takich postów wynika, że zupełnie na nią nie zasługuje. I ten post jest przerażający, dlatego że on jest strasznie, strasznie pogardliwy, a chyba jeszcze bardziej przerażające jest to, że pod nim jest 17 tysięcy polubień i ponad 1500 udostępnień. To znaczy, że to nie tylko ona tak myśli, rozumiecie? Tylko cała masa ludzi, to jest bardzo dużo na Facebooku, 16 tysięcy polubień. To jest ogromna liczba. Tak samo 1500 udostępnień. I teraz co ona pisze w tym materiale? Ona reaguje na obecność prezydenta Nawrockiego, który przemawiał po zakończeniu konkursu Chopinowskiego. I wiecie, pisze rzeczy nieprawdopodobne. Znaczy, wspomina jakąś swoją wizytę, zdaje się, w Tajlandii, prawda, której byli tam chyba krótko pod tsunami, w związku z tym nie było żadnych atrakcji i żeby ich, jak pisze, zatrzymać, dyrektor postanowił wymyślić atrakcję na śniadanie do pustej restauracji, wysłał dwie prostytutki gratis, a gdy nie pomogło, ten sutener pojechał nam po patriotyzmie i puścił Chopina. Wyjechaliśmy w rytm mazurka i wierzb płaczących w tropikach. Skojarzyło mi się to z konkursem festiwalu Chopinowskiego, gdzie przemawiał Nawrocki. Pasowali tam z Hołownią jak, i tutaj pada słowo na K, które określa panie lekkich obyczajów, z tajlandzkiego hotelu. Czyli marszałek Sejmu i prezydent są porównani do tych pań z Tajlandii, które one razem z Chopinem miały zatrzymać panią Gretkowską tam na miejscu. Sutener w smokingu i bokserskich rękawicach wrzeszczący o Polsce. I to jest ten obraz, czyli ktoś, kto jest niegodny w ogóle Chopina, niegodny wysokiej kultury, mimo że jest wybrany przez 10 milionów ludzi, że mówię tutaj także oczywiście o marszałku Sejmu, który być może reprezentuje także sporą liczbę. No i później, zaraz po tym następuje akapit, gdzie występuje pani Gretkowska. Jestem w Paryżu, zaraz będę miała spotkanie na Sorbonie o polskiej polityce, feminizmie i emigracji. Siedzę przy kawiarnianym stoliku, a mam wrażenie, że siedzę nad rozpadliną czasu i rozpaczy, myśląc o Polsce. Cicho, na piśmie, bez wrzasku, bo jeszcze kibole konfa i reszta prezydenckich patriotów usłyszy. Ona cierpi na paryskim bruku. Ona będzie zaraz mówić o ważnych rzeczach intelektualnych na Sorbonie. A tutaj w Polsce mamy właściwie sytuację z tajlandzkiego domu publicznego na konkursie Chopinowskim, dlatego że tam pojawił się prezydent i tam pojawił się marszałek Sejmu, których ta pani nie lubi. A więc obraża nie tylko ich, ale obraża wszystkich, którzy za nimi stoją. I jeżeli spojrzycie, już wam nie będę czytał, ale spójrzcie sobie, no po prostu na zasadzie treningów, komentarze, które tam są pod tym wpisem. Ogromne poparcie, wyzywanie od prostaków nie tylko prezydenta i marszałka, tylko oczywiście wszystkich ludzi, którzy za nim stoją. Mohery, kibole, ludzie, którzy nie mają w głowie za grosz inteligencji, współczucie związane z tym, że oni musieli się strasznie męczyć słuchając Chopina, bo wiadomo przecież, że normalnie go nie słuchają. Tam są wypowiedzi ludzi, wydawałoby się sensownych, którzy po prostu wytykają błędy językowe i kicz w tym, co akurat mówił Nawrocki, ale przede wszystkim pogarda. Pogarda, pogarda, jeszcze raz pogarda. Bo elita jest na Sorbonie w Paryżu i pije kawkę, a tamci ludzie są bardzo, bardzo nisko i nie dorastają jej do pięt. Jeżeli uważacie, że to nie jest chore, no to ja myślę, że z wami też jest coś nie tak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego na całym świecie populiści wygrywają, dlaczego Trump może robić to, co robi, dlaczego, czyli na przykład robić filmiki, w których zrzuca na ludzi łajno. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego populiści i prawica, która stosuje tę populistyczną metodę, to znaczy reprezentuje siebie jako reprezentanta zdrowego ludu przeciwko zepsutej, skorumpowanej elicie w tylu miejscach wygrywa, to właśnie dlatego. Po prostu ta elita się nigdy nie nauczy. Nie nauczy się, bo nie jest prawdziwą elitą. Jest po prostu pyszną grupą, która uważa, że jeżeli pojedzie do Francji i powie coś na Sorbonie, to jest nad człowiekiem. A ci inni tam niech piją sobie piwko, niech słuchają disco polo i niech nie ważą się słuchać Chopina, dlatego że to jest sytuacja, w której ideał sięga bruku. Ideał to elita, a bruk to ci zwyczajni. Bardzo, bardzo źle to wygląda, zwłaszcza w świetle tej zaostrzającej się spirali nienawiści.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam za ten smutny dla mnie odcinek. Smutny także z tego powodu, że sprawy zmierzają w złą stronę, a nie za bardzo wiadomo, jak to zatrzymać. Oczywiście można gadać, można mówić, no cóż nam pozostaje? Pozostaje nam próbować zrozumieć, próbować przestrzec, zaangażować większą grupę ludzi w myślenie o tym, że skrajności, które się nienawidzą, są zgubą dla demokracji i będą zgubą dla Polski, jeżeli to, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówiliśmy, będzie się rozkręcało. Bo tak zawsze jest. Jeżeli jedna strona podkręca, to druga podkręca jeszcze bardziej. Jeżeli ta mocniej wali w bębenek, to ta wali w bęben większy. Jeżeli ta próbuje pogardzać, to i tamta będzie pogardzała. I w końcu, jeżeli ta używa przemocy, to i tamta. Daj Boże, na razie symbolicznej. Ale nie wiadomo, jak będzie wtedy, kiedy na przykład PiS wróci do władzy, będzie musiał rządzić z Konfederacją, która także ma swoje agresywne marzenia o tym, jak Polskę uporządkować. Nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie. Dziękuję wam za słuchanie i za oglądanie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom, których imiona i nazwiska są wymienione w komentarzu do tego filmu. Mam nadzieję, że jakimś wspólnym działaniem może opóźnić to, co może się stać. Czyli zderzenie skrajności, w których zginie demokracja, i z czego być może będziemy się śmiać, dlatego że już będziemy mieli tak przeryte głowy myśleniem, że wszystko jest śmieszne, wszystko jest cyniczne, że prawda i to, co wartościowe, nie będzie miało już dla nas znaczenia. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że bardziej optymistycznym.